Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia Radia Gdańsk jest minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Rozmawia Olga Zielińska.
Dzień dobry panie ministrze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie ministrze, dzisiaj wyjątkowy dzień dla nauczycieli, pracowników oświaty, Dzień Edukacji Narodowej. Czy jakieś specjalne życzenia dla nauczycieli?
Oczywiście. Chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty, wszystkim ludziom związanym ze szkołami za ich ogromny trud, wysiłek. To jest specjalny zawód. Zawód bardzo odpowiedzialny, zawód, od którego zależy w dużej mierze, jak będą wyglądały kolejne pokolenia Polaków. Co prawda nauczyciele, szkoła wobec rodziny pełnią funkcję pomocniczą, uzupełniającą, ale bez dobrej szkoły, dobrego wychowania nie będziemy mieli po prostu dobrych obywateli, dobrych ludzi w kolejnych pokoleniach.
Panie ministrze, dosyć kategorycznie, stanowczo wypowiada się pan w kwestii niezamykania szkół z powodu pandemii koronawirusa. Mówi pan, że system taki, jaki jest, się sprawdza. Ale przecież dziś mamy do czynienia z ponad 5000 dobowych zakażeń. Czy właśnie w związku z tym nie należałoby przejść na nauczanie zdalne albo hybrydowe w tym kontekście?
Przypomnijmy, na czym ten system polega. To system, w którym reagujemy na realne zagrożenie epidemiczne w poszczególnych fragmentach naszego państwa. Wychodziliśmy z założenia, że sam fakt, że gdzieś pojawia się większa liczba zachorowań, na przykład, nie wiem, pod Gdańskiem, nie oznacza, że w okolicach na przykład Białegostoku albo Wrocławia trzeba zamykać szkoły z tego powodu. Trzeba reagować na realne zagrożenie epidemiczne i stąd stworzyliśmy system, w którym dyrektor szkoły może inicjować odejście od nauczania stacjonarnego, przejść na system mieszany, czyli taki, w którym część uczniów jest na nauczaniu zdalnym, a część nadal stacjonarnie, bądź całkowicie postulować przejście na nauczanie na odległość, jeżeli jest większa skala zachorowań. O tym jednak trudno dyrektorowi podejmować samodzielnie decyzję, bo nie jest przecież specjalistą od zwalczania epidemii. Taką służbą, która się tym zajmuje, jest przecież inspekcja sanitarna i to ona ostatecznie podejmuje decyzję, w jakim zakresie odejść od nauczania stacjonarnego. Ponadto okazuje się z doświadczeń nie tylko polskich, ale także europejskich i światowych, że to nauczanie na odległość ma jednak swoje mankamenty i ograniczenia. Stąd bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniem jest jednak nie do zastąpienia. I stąd, dopóki jest to możliwe, uważam, że należy unikać takiego odgórnego zamykania szkół w skali na przykład całego państwa, a raczej pozostawiać możliwość reagowania tam, gdzie to realne zagrożenie epidemiczne jest. Jak dotąd ten system się sprawdza?
Panie ministrze, AZNP podburza przeciwko rządowi, czy może szuka pretekstu do niepokojów, czy też faktycznie troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, bo ZNP wystosowało taki list otwarty do pana premiera Mateusza Morawieckiego, w którym związkowcy stwierdzają, że rząd nie przedstawił żadnej strategii dotyczącej ochrony zdrowia ponad 4,5 miliona uczniów i 600 tysięcy nauczycieli i mają między innymi takie propozycje, żeby w szkołach w czerwonych strefach automatycznie przechodziły na nauczanie zdalne, ale też mają taką propozycję dotyczącą rozszerzenia kompetencji dla dyrektorów. Chodzi o to, żeby bez zgody sanepidu dyrektor mógł podejmować decyzję o nauczaniu w formie zdalnej lub hybrydowej.
Ten związek zawodowy po pierwsze pokazał, że jest związkiem, który nie lubi tego rządu i obojętnie co ten rząd nie zrobił, to będzie i tak przeciwko niemu. Jeśli chodzi o te propozycje, to jak pamiętam jeszcze kilka tygodni temu szef ZNP twierdził, że dyrektorzy szkół pozostali zostawieni sami sobie, bo nikt się o nich nie troszczy, nie są fachowcami od epidemii i trudno, aby podejmowali decyzje w sprawach, na których się nie znają. To dlatego między innymi wprowadziliśmy inspekcję sanitarną, czyli wyspecjalizowaną służbę, która tutaj podejmuje ostateczną decyzję. A dziś ZNP, gdy wprowadziliśmy rozwiązania, które częściowo realizowały ich postulaty, nagle zmienia zdanie i zaczyna protestować przeciwko systemowi, który nie zostawia dyrektorów samych sobie. Po drugie, trzeba brać pod uwagę, jak wyglądają te zakażenia. Sam fakt objęcia jakiegoś powiatu czerwoną strefą wcale nie oznacza, że w całym powiecie jest realne zagrożenie. Podam przykład powiatu białostockiego, największego chyba obszarowo powiatów w Polsce, który niedawno został objęty strefą czerwoną, a wynikało to głównie z tego, że w jednej z kilkunastu gmin, które tworzą ten powiat, znajduje się i szpital psychiatryczny, i kilka domów pomocy.
Przepraszam, panie ministrze, zgubiliśmy chyba, tak? Proszę. Panie ministrze, gdzieś... Proszę kontynuować.
Halo, halo?
Nie słyszeliśmy pana przez chwilę.
Proszę. Rozumiem. Jeszcze raz powtórzę. W powiecie białostockim, największym obszarowo powiecie w Polsce, objętym strefą czerwoną, ten kolor czerwony pojawił się dlatego, że w jednej z kilkunastu gmin, które ten powiat tworzą, w szpitalu psychiatrycznym oraz jednym z domów pomocy społecznej pojawiły się dosyć liczne przypadki zakażeń. W pozostałych kilkunastu gminach praktycznie jest śladowa ilość zachorowań. I teraz, gdybyśmy chcieli zrealizować postulaty ZNPT obecne, to cały powiat, wszystkie szkoły w powiecie musiałyby zostać objęte nauczaniem zdalnym. A przecież nie ma tam realnego zagrożenia. Dziś Państwowy Inspektor Sanitarny w strefie żółtej lub czerwonej w ramach zespołu kryzysowego może podjąć inicjatywę, aby szkoły z tego terenu powiatu czy miasta zostały objęte nauczaniem mieszanym bądź nauczaniem hybrydowym. Ten system, który stworzyliśmy, przewiduje takie sytuacje. Natomiast przykład tego powiatu białostockiego, o którym mówiłem, pokazuje, że realnej potrzeby zamykania wszystkich szkół w Polsce tylko dlatego, że pojawia się kolor czerwony, moim zdaniem nie ma.
Pojawiają się w mediach, szczególnie społecznościowych, informacje, że wielu nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich. Czy do pana również dotarły takie informacje?
Nie wiemy, to są dane z ZUS-u. Okres jesienny to jest okres, w którym rzeczywiście zawsze pojawiała się zwiększona liczba zachorowań na grypę i to powodowało pewną dezorganizację pracy szkoły. Być może jest także i tym razem w niektórych rejonach naszego kraju, ale proszę pamiętać, że część tych alarmujących sygnałów potem okazuje się zupełnie nie przystawać do rzeczywistości. Tak jak na przykład postulaty, aby odwlec o dwa tygodnie rozpoczęcie roku szkolnego, bo powrót z wakacji miał spowodować masową falę zachorowań między innymi w szkołach, a przecież z takim zjawiskiem nie mieliśmy do czynienia. ZNP informowało także o tym, że masowo nauczyciele podobno przechodzą na emeryturę oraz na urlop dla poratowania zdrowia, a dane rzeczywiste, które mamy ze szkół, pokazują, że jest to skala podobna jak w roku ubiegłym, a nawet nieco niższa, więc trzeba ostrożnie podchodzić do części tych informacji, które pojawiają się w obiegu publicznym.
Panie ministrze, chciałam jeszcze zapytać o pana następcę, Przemysława Czarnka, który ma zostać ministrem edukacji i nauki. On jest przedstawiany jako, przez opozycję jako ciemny homofob. I chciałam się zapytać, o co chodzi w takim razie w tej walce polityków o duszę polskich dzieci. Czy faktycznie o tolerancję dla mniejszości seksualnych, bo tak twierdzą środowiska LGBT, czy też o obronę przed atakami ze strony LGBT, jak pan uważa?
Po pierwsze, dzisiaj szkoła stara się pozwolić rodzicom na to, aby dzieci wychowywane były zgodnie z ich przekonaniami. Większość Polaków to chrześcijanie, katolicy i chcą, aby dziecko w szkole było bezpieczne nie tylko pod takim względem fizycznym, ale także pod względem ideowym, światopoglądowym. Stąd przytłaczająca większość Polaków nie chciałaby, aby ich dzieci były ideologizowane, podlegały jakiejś indoktrynacji ze strony części tak zwanych lewicowych organizacji. I dotychczasowe przepisy to umożliwiały. Ja także starałem się, aby szkoła nie stosowała tego typu propagandy, natomiast żeby była miejscem tolerancyjnym. I przepisy polskiego prawa oświatowego wyraźnie wskazują na to, że szkoła ma chronić wszystkich uczniów bez względu na to, jakie mają poglądy, przed prześladowaniem. Natomiast nie ma także i mojej zgody, ale z tego, co publicznie mówił pan profesor Czarnek, także i jego zgody na to, aby lewicowe organizacje stosowały po prostu propagandę taką homoseksualną związaną z tymi środowiskami LGBT. Pan profesor Czarnek używa dosyć barwnego języka, wyraźnie precyzuje swoje poglądy i to powoduje, że politycy lewicowi są bardzo niechętni nastawieni wobec tej osoby, natomiast jego postawa nie różni się tak naprawdę od postawy mojej czy pozostałej części kierownictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej. My z jednej strony chcemy zapewnić bezpieczeństwo wszystkim dzieciom, pozwolić rodzicom na to, aby wychowywano dzieci zgodnie z ich systemem moralnym, systemem wartości. I nie sądzę, żeby to pan profesor Czarnek chciał w tej sprawie coś zmienić. Być może jest po prostu bardziej wyrazisty w głoszeniu tych poglądów i stąd tak silny atak środowisk lewicowych.
Panie ministrze, prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że jeśli Unia nie zaprzestanie gruźb, szantaży wobec Polski, to Polska zawetuje nową propozycję unijnego budżetu i chodzi to o weto unijnych wieloletnich ram finansowych oraz funduszu odbudowy. Czy pan wyraża podobną opinię?
Słusznie, od dłuższego czasu mamy do czynienia z takim nierównym traktowaniem poszczególnych państw członkowskich, chociażby w sprawie reformy sądownictwa, gdzie przyjmowaliśmy podobne rozwiązania, jakie funkcjonują w Niemczech czy we Francji i tam uważa Unia Europejska, że wszystko jest w porządku. Natomiast w przypadku Polski czy na przykład Węgier stosuje się odmienne kryteria oceny tego, co się w poszczególnych państwach dzieje. Dziś w Unii Europejskiej dominują politycy lewicowi i liberalni, a więc o innym światopoglądzie, o innych programach niż chociażby Prawo i Sprawiedliwość. I z tego powodu próbują dzisiaj niektóre państwa europejskie traktować zupełnie inaczej. Unia Europejska nie reaguje na sytuację, kiedy jest korupcja, która występuje w niektórych państwach europejskich, gdzie rządy są posądzane o malwersację ogromnych kwot, także tych z budżetu Unii Europejskiej. Natomiast ze względów ideologicznych próbują szkodzić państwom, w których rządzi inna opcja polityczna. I z naszego punktu widzenia jest to po prostu nie do przyjęcia. W momencie, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, to wstępowaliśmy do organizacji, która miała być organizacją równych państw, równie traktowane, gdzie sprawy chociażby ideologiczne, światopoglądowe w ogóle nie wchodziły w kompetencje instytucji unijnych. A dziś z tego powodu próbuje się dyskryminować niektóre państwa, tak jak Polska. Próbuje się, jak to określiła jedna z socjalistycznych działaczek i polityków niemieckich, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, że należy zagłodzić finansowo niektóre państwa europejskie, takie jak Węgry i Polska. I my nie możemy się na to zgodzić. Pokazaliśmy, że można realnie walczyć o polskie interesy w Unii. Można czasami zablokować decyzje forsowane przez niektóre silne państwa europejskie i chcemy bronić po prostu polskiego interesu. Zablokowanie środków unijnych jest przeciwne traktatom unijnym, jest przeciwne polskiemu interesowi narodowemu i stąd nawet tak trudna decyzja jak weto wobec budżetu, moim zdaniem powinna być brana pod uwagę, aby bronić nasz interes narodowy.
Tym mocnym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Naszym gościem był Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej. Rozmawiała Olga Zielińska.